Dzisiejsze kazanie będzie oparte na tekście, który przed chwilą Władek czytał, czyli Ewangelię Łukasza, 14 rozdział od 25 wersetu do 35 wersetu. Nie będziemy jeszcze raz czytali całości, dlatego że te wersety jeszcze będą cytowane w trakcie kazania. Przeczytam początek. A szły z nim liczne tłumy, z Jezusem oczywiście, i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś świat i objawiłeś się w dziele swego stworzenia, a przede wszystkim w dziele swego objawienia. Dziękujemy Ci za Pismo Święte, za każdą księgę, każdy rozdział, za każde słowo, które pochodzi z Twoich ust. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś pomagał nam rozumieć Twoje słowo i też abyśmy nie byli jedynie słuchaczami, którzy napełniają intelekt czy głowę wiedzą, ale abyśmy przede wszystkim byli wykonawcami Twojego słowa. Modlimy się o to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tydzień temu mówiliśmy o podobieństwie Jezusa, w którym zaprasza gości na wielką ucztę. Powiedzieliśmy o tym, że udział w tej uczcie nie wymagał zapłaty, tak? Nikt nie musiał za nią płacić, nikt nie musiał rewanżować się gospodarzowi. Ale to, że ta uczta nie wymagała zapłaty ze strony gości, nie oznaczało, że jest tania, tak? Odwrotnie. Nasz dzisiejszy fragment mówi, że właśnie zbawienie jest tak cenne, że gdyby ten dar pociągał za sobą utratę wszystkiego innego, powinniśmy być na tyle mądrzy, żeby zaakceptować taką stratę. Zobaczcie, czasami wyznawanie Jezusa, wiary w Jezusa odbywa się na przykład... Nie wiem, czy może jeszcze tego nie doświadczacie, nie wiem, czy kiedykolwiek będziecie doświadczali, ale na pewno tego doświadczają nasi współbracia i siostry w wierze. Wyznawanie wiary w Jezusa odbywa się na przykład kosztem kariery, kosztem utraty przyjaciół, odwrócenia się rodziny, czy nawet utraty życia. I o tym mówi nasz Pan Jezus Chrystus w dzisiejszym tekście. Tak? Czytamy, że za Jezusem szły tłumy. Wielu chrześcijan chciałoby, żeby ich kościoły były wypełnione tłumami. Wielu pastorów, ja chyba też nie jestem tutaj inny, życzyłoby sobie, żebyśmy prowadzili, tak jak tutaj czytamy, tłumy do Jezusa. Mnie również się marzy, żeby ten kościół kiedyś był po brzegi wypełniony. Nie są to złe pragnienia, bo naturalne jest, że chcemy oglądać zmienione życia ludzi, tak? Wspaniałe Boże działanie w życiu ludzi, którzy nawracają się do Jezusa, ale gorzej jest, jeżeli ilość przedkładamy nad jakość. I tutaj w dzisiejszym tekście Jezus skupił się na tym drugim, czyli na jakości naszego uczniostwa. Czyli zobaczcie, co robi nasz Pan. Nie idzie z zadowoloną miną, tak? I myślą, ha, no to niezły tłumek pociągnąłem za sobą. Faryzeusze pewnie się wkurzają, że tak wielu ludzi chodzi za mną, a ja lubię naprawdę mieć wielu słuchaczy, lubię jak spore audytorium ogląda moje cuda. Oczywiście nie. Oczywiście nie. Czytamy, że Jezus odwraca się i mówi do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki, dzieci, braci, sióstr, nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Zobaczcie, zachowanie Jezusa, mam wrażenie, że stoi w sprzeczności z dzisiejszymi tendencjami. Dlatego, że bardzo silna jest pokusa, żeby obniżyć standardy życia chrześcijańskiego, uczniostwa Jezusa, standardy bycia członkiem w Kościele, po to, żeby mieć w Kościele jak największe tłumy i zapewniać te tłumy, że słuchajcie, jesteście prawdziwymi uczniami Jezusa. Jezus chciał zamienić ilość na jakość. To tak jak słyszałem historię, jak dwóch pastorów rozmawia ze sobą. Jeden jest takim pastorem takiego wielkiego mega churcha i mówi takiego wielkiego kościoła napełnionego ludźmi i mówi, słuchaj, do tego drugiego mówi, słuchaj, mój kościół jest jak taki wielki statek pasażerski, a twój jest jak taki malutki kuter rybacki. Drugi odpowiada, no tak, dlatego ty na pokładzie masz samych pasażerów, a ja rybaków. No i zobaczcie, że wielkie rzeczy dzieją się często nie poprzez wielkie tłumy, tak jak wczoraj rozmawialiśmy też w drodze na plażę z Władkiem, Ulą i Jolą, że wielkie rzeczy Boże dzieją się nie tyle przez wielkie tłumy, ale przez zaangażowanych ludzi. Niekoniecznie w wielkiej ilości. Zobaczcie, że zdeterminowana, zaangażowana mniejszość jest w stanie zdziałać więcej niż bierna większość. Biblia mówi o wielkich dziełach Bożych, które rozpoczęły się właśnie od malutkich kroków. Z drugiej strony coś, co jest robione często z wielką pompą, pryskało niczym bańka mydlana. Jezus woli mieć, tutaj nawiązując do filmu 300 Spartan, woli mieć 300 odważnych, wyszkolonych Spartan niż armię biernych, niezorganizowanych najemników. Tak? Nie wiem, czy oglądaliście 300 Spartan, albo czytaliście komiks może. Jest tam taka fajna scena, kiedy Spartanie wyruszyli na wojnę z Persami. Chce do nich dołączyć wojsko. Wielkie wojsko, które śmieje się z liczby tych 300 Spartan. I wódz tego wojska, żeby pokazać siłę tkwiącą w liczebności ich armii, każe swoim żołnierzom wydać okrzyk bojowy. I okazuje się, że ten okrzyk jest niemrawy, jest nierówny, a przez to niezbyt donośny. I kiedy tą samą komendę wydaje Spartanom król Leonidas, bodajże, ten okrzyk 300 żołnierzy, 300 Spartan powoduje, że niemal skały zaczynają drżeć. Nie? I król puentuje, teraz parafrazuje, ale mniej więcej takie słowa tam padają, że ja mam ze sobą 300 żołnierzy, a ty masz 10 tysięcy najemników, którzy kiedy staną oko w oko z niebezpieczeństwem, rozpierzchną się albo zostaną pokonani. Czyli Jezusowi chodzi o taką armię, mówiąc w cudzysłowie, 300 Spartan, a nie 10 tysięcy niezorganizowanych, niemrawych ludzi w hełmach. I teraz pomyśl, niech każdy pomyśli o sobie. Kim ty chcesz być? Właśnie takim wyszkolonym Spartaninem, czyli prawdziwym uczniem Chrystusa, czy najemnikiem, czyli niedzielnym chrześcijaninem, który posłucha sobie kazania, przystąpi do wieczerzy, ale kiedy zmierzy się w bitwie z pokusą, duchową walką w ciągu tygodnia, to szybko ulegniesz, bo nie poddałeś Jezusowi całej, każdej dziedziny swojego życia. Jezus mówił właśnie takie znane słowa, kiedyś odwraca do tłumu, mówi, jeżeli ktoś nie przyjdzie do mnie, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, braci, sióstr, nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Słyszałem już słowa, komentarz niechrześcijan do tych słów. Komentarz, który jest wykorzystywany przeciwko Jezusowi i chrześcijaństwu. Czasami ludzie mówią, słuchaj, ja nie mogę być chrześcijaninem, bo ten wasz Zbawiciel, jak sam ten tekst mówi, wzywa mnie do nienawiści wobec moich najbliższych. Do mojej mamy, taty, siostry, braci, dzieci. Tak, to ja mam wierzyć w takiego Jezusa? Jeżeli chcemy zrozumieć ten fragment, to dobrą zasadą przy dyskusyjnych fragmentach jest wzięcie innego fragmentu Biblii, który mówi o tym samym. Zobaczcie na przykład Ewangelię Mateusza. Jezus mówi, tu ewangelista Mateusz relacjonuje te same słowa Jezusa, oddając je w nieco inny sposób niż Łukasz. Mateusza 10:37. Jezus mówi, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czyli zobaczcie, to słowo nienawidzić w ustach Jezusa oznacza mniej miłować. Nie nienawidzić w takim naszym powszechnym ujęciu, ale właśnie w sensie hierarchii, w sensie tego, kogo bardziej miłujesz. Czyli Jezus daje uczniom do zrozumienia, że to On powinien być na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie życia. I nie tylko Ewangelia Mateusza tutaj rzuca nam światło na zrozumienie słowa nienawidzieć w Piśmie. Czasami pojawia się w pierwszej Mojżeszowej, kiedy czytamy, że Jakub wzgardził Leą, ponieważ bardziej kochał Rachelę. Tak? I to wzgardził oznacza właśnie mniej miłował. Podobnie w Rzymian 9:13, kiedy czytamy o Jakubie i Ezawie. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem, mówi Bóg. I oczywiście nie chodzi o to, że Bóg nienawidził Ezawa, chodzi o to, że tą szczególną miłością obdarował Jakuba, czy Jakuba postanowił wybrać jako ojca Izraela. Dalej, słowo nienawidzić nie może w tym fragmencie oznaczać nienawidzić z takiego powszechnego użycia, ponieważ sam nasz Pan, Jezus Chrystus, wzywa nas do miłości nieprzyjaciół. Ponadto, gdyby tak było, że rzeczywiście chodzi o taką literalną nienawiść, to zachęca do łamania przykazania nie zabijaj, co oczywiście jest niedorzeczne. Innymi słowy, Zbawiciel mówi, że kto chce iść za Nim w wierze, musi kochać głębszą miłością niż nawet najbliższych krewnych, a nawet bardziej niż swoje życie. Czyli jeżeli żądania naszych krewnych i żądania Chrystusa kolidują ze sobą, czasami tak jest, to żądania krewnych muszą ustąpić pola, mówi Chrystus. Zobaczcie, łatwo jest wyznawać Jezusa, przynajmniej ustami, kiedy nie doświadczamy takich konfliktów. Ale dopiero kiedy musimy się jasno opowiedzieć, na przykład wola Jezusa czy wola bliskiej osoby, wówczas okazuje się, na ile nasza wiara jest realna, nie? Na ile bycie Jezusem jest naszą tożsamością, a nie jakimś miłym hobby, na które mamy czas w niedzielny poranek. Czyli jeżeli decydujesz się podążać za Jezusem, być Jego uczniem, to powinieneś pamiętać, że wiążą się z tym koszta i to niemałe koszta. Na przykład takie koszta, że to wola Chrystusa ma być odtąd na pierwszym miejscu. Nawet ponad wolą żony, męża, dzieci czy rodziców. Ja przykładowo, mąż mówi żonie, nie pójdziesz dzisiaj na nabożeństwo. Ja nie chcę, żebyś chodziła do tego kościoła. Ja nie chcę, żebyś w ogóle wyznawała Chrystusa. Co powinna żona, która jest uczennicą Chrystusa, odpowiedzieć? Myślę, że mniej więcej coś takiego. Szanuję Ciebie, szanuję Twoje przekonania, ale nie możesz stawać jako przeszkoda między mną a moim Zbawicielem, Chrystusem. Jeżeli On wzywa mnie przed swoje oblicze w Dzień Pański, to powinnam tam się udać. Zabraniając mi tego, grzeszysz. I gdybym posłuchała Twojej namowy, ja również bym zgrzeszyła. I niektórzy chrześcijanie to właśnie wolę męża czy żony stawiają ponad Jezusem. Czasami rodzice na pierwszym miejscu stawiają dzieci zamiast Boże przykazania. Czasami dzieci, szczególnie nastoletnie, muszą stanąć przed wyborem między wolą Chrystusa a na przykład ojcem, który jest im wrogi z powodu przyjęcia, jak to się czasami mówi, jakichś nowych poglądów religijnych czy coś takiego. Matki, które są oddane przyjemnościom świata, są czasami albo nawet często rozdrażnione, widząc, że ich córka woli zachować wstrzemięźliwość przed ślubem, niż sprawdzić się seksualnie przed jego zawarciem. Nie? W takich sytuacjach uczeń Jezusa niestety musi zrobić przykrość rodzinie, która wymaga od Niego grzechu. I lepiej jest zrobić przykrość osobie, która wymaga grzechu, niż zrobić przykrość Jezusowi, który umarł za każdego z nas. Czyli na pewno okazywanie miłości bliskim nie polega na spełnianiu ich grzesznych oczekiwań wobec nas. Wręcz przeciwnie, miłość ku nim będzie polegała na wskazywaniu im światłości, Chrystusa, źródła miłości. Jestem osobiście przekonany, że w niebie są tysiące chrześcijan, którzy usłyszeli od bliskiej osoby słowo nie, nie zrobię tego, które zmusiło tych bliskich do rozważań nad własną więzią z Jezusem i doprowadziło ich do nawrócenia. Jeżeli uważasz, że Jezus wymaga od ciebie zbyt wielkiego poświęcenia, to pomyśl o Jego poświęceniu za ciebie. Jeżeli uważasz, że podążanie za Jezusem jest niewarte trudu, to pomyśl, ile Jezusa kosztowało to, żeby udać się za tobą, kiedy odszedłeś od Niego poprzez swoje grzechy. Jezus pokazuje, że bycie Jego uczniem nie jest jakimś dodatkiem, tak, do naszego życia. Niestety zdarza się, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, traktują wiarę jako dodatek, jako taki bonus do tego, co robią na co dzień. Tak? Czyli zawód, ślusarz, płeć, mężczyzna, hobby, sport i muzyka, wyznanie chrześcijańskie. I sądzimy, że w piątek, nie wiem, od poniedziałku do soboty na przykład spełniamy obowiązki jako pracownik, mąż, ojciec, No a w niedzielę jest czas, żeby pokazać, że jesteśmy chrześcijanami. Jezus mówi, że bycie uczniem Jezusa oznacza dźwiganie krzyża codziennie, każdego dnia. I tydzień temu mówiliśmy o ludziach, którzy jako wymówki, przeszkody stojące na drodze do przyjęcia zaproszenia na wieczerze gospodarza, wymieniali pola, tak, woły, żonę. Tutaj Jezus idzie dalej. Nie tylko pole, woły czy żona nie powinny być przeszkodą, żeby skorzystać z zaproszenia gospodarza, ale też matka, ojciec, dzieci, bracia, siostry. I tu znów możemy zadać pytanie, czy matka, ojciec, dzieci to coś złego? O co chodzi Jezusowi? Co mamy ich unikać? Uciąć kontakty? Nie żenić się? Nie wychodzić za mąż? Nie mieć dzieci? Oczywiście, że nie. Chodzi o to, że wspaniałe dary od Boga, nawet tak wspaniałe dary, jakimi są kochające osoby, nie powinniśmy tych osób stawiać ponad Chrystusem. Czyli Jezus nie mówi tutaj ani o celibacie, ani o unikaniu rodziców jako wymogu dla prawdziwych uczniów. Tak często robią sekty, tak? Musicie uciąć wszelkie jakieś życie rodzinne, jeżeli chcecie iść za Jezusem. Jezus o czym takim nie mówi. Mówi raczej o priorytetach. Stawia pytanie, czy policzyłeś koszty uczniostwa? Czy ja jestem w Twoim życiu na pierwszym miejscu? I to stwierdzenie Jezus rozwija w następnym wersecie, 27, kiedy mówi, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nie, to jest pierwsza wzmianka o krzyżu w Ewangelii Łukasza. I co ciekawe, jest mowa o krzyżu uczniów, nie krzyżu Jezusa. I w tym kontekście niesienie krzyża przez uczniów oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, bycie odrzuconym przez rodzinę z powodu miłości do Jezusa, co często miało miejsce. I po drugie, Jezus mówi uczniom, aby oni rzeczywiście byli gotowi, żeby literalnie umrzeć na rzymskim krzyżu w obronie Ewangelii, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. Dzisiaj niestety są osoby, które również w dosłowny sposób interpretują niesienie krzyża w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Nie wiem, czy słyszeliście na przykład, w jakichś krajach Ameryki Łacińskiej organizuje się drogi krzyżowe, w których ludzie się biczują, dźwigają drewniany krzyż, a nawet zostają do niego przybici. I sądzą, że to właśnie oznacza niesienie krzyża przez ucznia Chrystusa. Niesienie w dosłownym sensie. I oczywiście to niesienie krzyża to metafora wszelkiego poświęcenia i znoszenia trudów codzienności w imieniu Chrystusa. To jest niesienie cierpienia. I każdy z nas może mieć inny krzyż. Dla kogoś krzyżem mogą być jakieś, nie wiem, na przykład homoseksualne skłonności, z którymi musi się zmagać. Dla kogoś innego krzyżem może być wychowywanie niepełnosprawnego dziecka. Dla kogoś krzyżem, niesieniem krzyża może być walka z uciążliwą chorobą. Ktoś inny znosi niesprawiedliwe oskarżenia ze strony bliskich osób. Ktoś inny presję, nie wiem, pracodawcy, męża, żony. To są krzyże, które musimy wziąć i dźwigać, jeżeli chcemy być uczniami Chrystusa. I dźwiganie ich niestety łączy się z bólem i powracającymi myślami. Boże, ale w imię czego? W imię czego mam zachować na przykład wstrzemięźliwość? W imię czego mam zacisnąć zęby i nie odpowiedzieć komuś w jakiś grubiański sposób, skoro ja jestem obrażony? W imię czego? Dla jakiej korzyści? Jak długo jeszcze to będzie miało miejsce? Czy wystarczy mi sił? I sądzę, że te pytania też towarzyszyły Jezusowi w Jego dźwiganiu krzyża. Ale doniósł Go i oddał na Nim życie. Czyli zobaczcie, krzyż łączy się z oddaniem życia, niekoniecznie fizycznie, ale w znaczeniu poświęcenia dla innych. Nie wiem, być może nieraz w telewizji, na ulicy oglądacie tych, wydawałoby się, w cudzysłowie, ludzi bez problemów. Myślicie, oni nie mają dzieci, więc nie muszą się martwić każdego dnia o problemy z wychowaniem, edukacją, zapewnieniem wyżywienia, ubrania i tak dalej. Na wszystko mają czas, świetnie się bawią, nie mają problemów z opłaceniem rachunków, bo mieszkają sami, zarabiają 5000 i są beztroscy. Ale zobaczcie, szukanie beztroskiego życia to nie jest droga ucznia Chrystusa. To jest droga, szukanie łatwego życia, bezproblemowego życia, to jest droga na skróty i nieprowadząca do chwały. Wydaje się kusząca, dlatego Jezus przyrównał ją do szerokiej drogi i niestety wielu na nią wkracza. Biblia uczy, że droga do chwały jest wąska i kręta, a nie prosta. I ta droga niestety, albo stety, prowadzi przez krzyż. I nie można tego krzyża na tej drodze ominąć. I jako chrześcijanie nie możemy ominąć krzyża. Ale zobaczcie, w tym wszystkim pociechą dla nas powinno być to, że Bóg obiecuje ulgę i wieczną radość, ale w wyznaczonym przez Niego czasie. Nie? Podobnie jak w sytuacji Jezusa. Na Golgocie Jezus nie tylko został zdjęty z krzyża, ale możemy powiedzieć, że krzyż został zdjęty z Jezusa. Nasz krzyż, jeżeli go doniesiemy do celu, tak jak Chrystus, zostanie i z nas zdjęty. I Bóg to obiecuje. Obiecuje ulżyć w cierpieniu, jeśli tylko nie obierzemy tej szerokiej, wydawałoby się, wygodnej drogi, tej szybkiej ulgi. Jeżeli tylko nie ominiemy krzyża i nie będziemy uciekali od dźwigania go. Oczywiście pokusy nieraz nas będą spotykały, żeby ten krzyż szybko zdjąć. Pokusa, żeby uwolnić się w końcu od, nie wiem, hałasujących dzieci i szukać świętego spokoju, żeby odciąć się w końcu od jakiegoś chrześcijanina, który jest trudny z charakteru, uwolnić się od troski, którą powinniśmy okazywać słabym i wątpiącym, uwolnić się od męża czy żony. To jest wszystko szukanie szybkiej ulgi. I być może również Jezus odczuwał tę presję, kiedy niósł swój krzyż. Być może też pomyślał, przecież ja ten krzyż mogę zrzucić już teraz. Ominie mnie ból jego dźwigania, ominie mnie ból przybijanych gwoździ i przede wszystkim ominie mnie ból oddzielenia od Ojca. Ale wiedział, że gdyby to zrobił, nie przyszłaby chwała zmartwychwstania i nowego życia dla nas. Czyli zobaczcie, ilekroć ciąży Tobie Twój krzyż, to spójrz na Jezusa i nie obawiaj się poprosić o pomoc Jego. Albo nawet innych chrześcijan, którzy mogą Cię wesprzeć w Jego niesieniu. Nie spójrz też na chwalebny koniec tej drogi, na wieczną chwałę, która czeka na śladowców Chrystusa. Czyli Jezus jest taki przewodnik, tak? Mówi grupie niedoświadczonych wędrowców, słuchajcie, możecie wziąć udział w podróży waszego życia. Udział w tej podróży jest dobrowolny i bezpłatny, ale będzie to podróż pełna niebezpieczeństw. I przewodnik, czyli Chrystus, gwarantuje, że każdego, kto się zgłosi, bezpiecznie przeprowadzi do celu podróży, nie weźmie za to żadnego wynagrodzenia, ale stawia jeden warunek. Każdy uczestnik podróży musi poddać siebie i swoje rzeczy kontroli Chrystusa i zgodzić się całkowicie na posłuszeństwo wobec Jego władzy. Chrystus gwarantuje, że doprowadzi każdego prawdziwego ucznia do wiecznego zbawienia. Oczekuje jednak poddania się Jemu w każdej dziedzinie naszego życia. Jeżeli nie zgadzasz się na Jego warunki, to przemyśl, czy naprawdę chcesz być Jego uczniem. Czyli zobaczcie, Jezus spogląda na ten tłum, który idzie za nim i robi selekcję. Tak jakby chciał zadać uczniom pytanie, kto tak naprawdę chce podążać za mną? Nie robi trików, żeby mieć tylko wokół siebie jak największy tłum. Może już widzieliście tak jakieś masowe ewangelizacje, kiedy mami się ludzi słodkimi obietnicami, nie? Puszcza się gdzieś w tle sentymentalną muzykę, jacyś teleewangeliści w świecących garniturach, jakieś chwyty psychologiczne, żeby tylko jak najwięcej ludzi tutaj się nawróciło, w cudzysłowie, ale tak naprawdę poszło za nimi. Jezus taki nie był. Dlatego, że wiedział, że jeżeli tacy ludzie trafiają do kościoła, omamieni jakimiś psychologicznymi trikami, to często po roku, po dwóch latach odchodzą, bo przecież obiecano im co? Słodkie, miłe życie. Jezus rozwiąże twój problem, każdy problem. Będziesz żył bez problemów, one wszystkie miną, ale mijają dwa lata, a problemy są. I czasami nawet się nawarstwiają i ludzie rozczarowani odchodzą. I w jakimś sensie słusznie, bo przecież obiecywano słodkie, miłe życie, kiedy przyjmowano ich do Kościoła. Nikt przecież im nie powiedział o kosztach uczniostwa Jezusa, o tym, co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem. Ale Jezus taki nie jest. Jezus, zobaczcie, od początku stawia sprawę jasno. Selekcja odbywa się na samym początku. Dlatego Jezus mówi, oblicz koszta, czy jesteś gotowy podjąć trud podążania za mną. Mówi, któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament i nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się naśmiewać z niego. Czyli jeżeli budujesz dom, oblicz koszta. Czy stać cię na spłacanie kredytu przez 30 lat? Czy stać cię na utrzymanie domu? Jeżeli podejmujesz nową pracę, zastanów się, czy jesteś w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy, czy jesteś dyspozycyjny wedle jego wymagań, czy posiadasz niezbędne umiejętności. Jeżeli rozpoczynasz jakiś kierunek studiów, upewnij się, czy robisz to po to, żeby go zakończyć i ewentualnie pracować w tej dziedzinie. Jeżeli podoba ci się dziewczyna albo chłopak, to pomyśl, czy to jest ta osoba, z którą, o której myślisz w kategoriach spędzenia nawet całego życia z nią, a nie jedynie nocy poślubnej. Jeżeli chcemy odnieść sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, musimy myśleć przyszłościowo i perspektywicznie. Tak, jeżeli macie własne biznesy, to doskonale rozumiecie to. Musimy realnie ocenić nasze możliwości i wymagania, jakie stawia przed nami dana dziedzina, w tym przypadku Chrystus jako nasz Pan. Czyli jeżeli nawracasz się do Jezusa, zostajesz chrześcijaninem, dołączasz do Kościoła, pomyśl, czy jesteś gotowy naprawdę naśladować Jezusa, stawiać Jego wolę, przykazania ponad wszystkim innym. Jeżeli nie jesteś na to gotowy, to Pismo mówi, lepiej wycofać się na samym początku, przed startem, niż gdybyś miał odwrócić się od Boga w trakcie drogi. Czyli w Starym Testamencie, przenosząc to na starotestamentowy obraz, lepiej zostać w Egipcie, niż po wyjściu z niego powiedzieć, jednak chcę do niego wrócić i zrezygnować z wędrówki do ziemi obiecanej. Jezus używa jeszcze jednego przykładu, jeśli chodzi o obliczanie kosztów. Mówi, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaśnie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Czyli chcąc iść za Jezusem, naprawdę oblicz koszta. I teraz możemy się zapytać, no ale dlaczego Jezus mówi w ten sposób? Czy Chrystus chce zniechęcić ludzi do stania się Jego uczniami? Czy chce, żeby brama do życia wiecznego stała się jeszcze węższa? Odpowiedź jest oczywiście nie. Chce zapobiec temu, aby ludzie szli za Nim pochopnie, nieroztropnie, ożywieni jakimś jedynie krótkotrwałym ożywieniem, wzruszeniem, a potem w czasie pokusy odpadli. Jezus wie, że nic nie wyrządza wielkiej szkody prawdziwej wierze, jak odstępstwo. Czyli Jezus nie chce mieć w swojej armii żołnierzy, którzy w czasie bitwy zawiodą Go. Dlatego też, kiedy głosimy Chrystusa, nie ukrywajmy przed ludźmi bitew, trudów. To nie jest tak, że głosimy słodkiego, miłego Jezusa, który rozwiąże każdy twój problem. Znikną choroby, pojawi się dobrobyt materialny, wszyscy będą cię kochali, głaskali po głowie. Nic takiego Chrystus nam nie obiecuje. Obiecuje nam na pewno przebaczenie grzechów, obiecuje na pewno, że każdego, kto do Niego przychodzi, przyjmie i nie odrzuci precz. Czyli mówmy tak, przyjdźcie do Jezusa i obliczcie koszta. Jezus używa tych ilustracji, żeby zobrazować prawdę w 33 wersecie. Mówi, każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Niektórzy mówiąc o wyrzeczeniu się wszystkiego, co mamy, sądzą, że Jezus miał tutaj na myśli wyrzeczenie się żony, a więc wymóg celibatu, wyrzeczenie się własności, a więc życie w komunie, wyrzeczenie się rodziców, a więc odcięcie kontaktów z bliskimi. To wszystko to jest oczywiście jedna wielka bzdura. Raczej chodzi o to, czy jesteś do tych rzeczy, czy do osób niewolniczo przywiązany. Niewolnicze przywiązanie do rzeczy, osób powoduje, że naśladowanie Jezusa stawiasz na 3., 4. albo 5. miejscu w swoim życiu. Twoja wiara wtedy naprawdę staje się dodatkiem do twojego życia, jego jakimś takim barwnym urozmaiceniem, a nie czymś, co kieruje twoimi decyzjami. I oczywiście świat chciałby, tak? Świat wtedy się cieszy. Ludzie niewierzący często się cieszą, bo chcą, żeby uczeń Jezusa właśnie taki był. Przeciwieństwem tego, co mówi Chrystus. Miałki, nijaki, bojaźliwy, letni, traktujący wiarę w Jezusa jako takie pozytywne myślenie, które pomaga mi nie zwariować. Ale podejmować życiowe decyzje w oparciu o to, co mówi Jezus, w oparciu o to, co mówi Jezus, na przykład wydawać pieniądze, wychowywać dzieci, postępować w pracy, a to już jest przesada, to już jest fanatyzm. I rzeczywiście świat chce, żeby chrześcijanie w taki sposób myśleli. Wyluzujcie się. Nie traktujcie tego zbyt poważnie. Możecie sobie w coś tam wierzyć, macie kościoły, tam się zamknijcie, ale świat jest nasz. Sfera publiczna jest nasza, dlatego nie bądźcie zbyt tacy gorliwi w tym, co wierzycie i co robicie. Jeżeli dostosujemy się do oczekiwań świata, to Jezus kończy słowami, to w takim razie staniecie się jak sól, ale zwietrzała. Tak? Dobrą rzeczą jest sól, mówi Jezus. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus w Ewangelii Mateusza nazywa swoich naśladowców solą ziemi. Mówi, wy jesteście solą ziemi. Zwróćcie na to uwagę. Jezus nie mówi, bądźcie solą ziemi, ale jesteście solą ziemi. Nie? To jest zdanie oznajmujące, to jest fakt. Sól konserwuje i nadaje smak. Dlatego jako sól mamy dwa zadania w świecie. Zachowywać świat od zepsucia, zachowywać go swoim postępowaniem, swoją moralnością, swoim naśladowaniem Jezusa. I po drugie, nadawać światu, przede wszystkim swojemu życiu, bliskim, społeczeństwu, lepszą jakość, nadawać smak. Jeżeli sól, czyli my, zwietrzeje, to czymże ją przyprawić? Nie, zobaczcie, zwietrzała sól nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Jest wyrzucana precz, tak jak mówi Jezus. Jeżeli będziemy taką nijaką solą, to komu, na co będziemy potrzebni? I na każdym z nas, myślę, że ciąży presja zwietrzenia, czyli stracenia właściwości soli, czyli właściwości cechujących uczniów Jezusa. Miłości do siebie nawzajem, miłości do nieprzyjaciół, głoszenia tego, co mówi Słowo Boże, codziennej modlitwy, czytania Biblii, społeczności. Ludzie wokół nas chcą, żebyśmy mówili i zachowywali się tak jak oni, nie odróżniali się. Przede wszystkim, żebyśmy mieli podejście do Boga tak jak oni, czyli w najlepszym wypadku wyluzowane. I niestety czasami ulegamy. Właśnie po to, żeby mieć tą szybką ulgę, uniknąć napięcia, nie słyszeć docinek, zyskać czyjąś sympatię. Także uważajmy, dlatego że żaden człowiek nie jest w takim niebezpieczeństwie jak ten, kto poznał prawdę, twierdził, że kocha Jezusa, a potem odpadł od wiary i wrócił do świata, czyli odszedł od Chrystusa z otwartymi oczami. I na Kościele jest również presja, żebyśmy jako wspólnota, jako lud Boży przestali być kopalnią soli. I niestety bywa, że kościoły, ja myślę, że szczególnie na Zachodzie, niestety dostosowują się jak mogą do wymogów postępowego społeczeństwa. Stąd otwierają drzwi i okna na akceptowanie takich rzeczy jak, nie wiem, związki homoseksualne, wyświęcanie kobiet na księży czy pastorów, akceptację ewolucjonizmu, jakieś luzackie nabożeństwa i tak dalej. Prawda jest taka, że jeżeli takie kościoły zaczynają upodabniać się do świata, na którego smak powinny raczej wpływać, zmieniać go, to zobaczcie, niewielu ludzi chce do takich kościołów przyjść, dlatego że nie ma w nich niczego innego, czego nie posiada świat. Ale w piśmie, zobaczcie, ludzie lgnęli do Jezusa, bo właśnie widzieli w Nim coś innego niż to, co widzieli w świecie. I to powinni widzieć właśnie w Kościele, w nas. Inny śpiew, inne podejście do Boga, inne podejście do siebie nawzajem, inne podejście do nieprzyjaciół, inne podejście do życia, śmierci, miłości, małżeństwa, wychowania dzieci, pracy i tak dalej. Czyli jeżeli będziesz innych ludzi traktował tak, jak traktuje ich świat, nie mając zamiaru nawet ich wysłuchać, złorzecząc im i tak dalej, to nie oczekuj, że pokażesz komuś, że Jezus jest inny niż ten świat. Jeżeli odnosisz się do innych bez miłości, współczucia, wysłuchania ich racji, to nie oczekuj, że pokażesz ludziom coś innego, niż znają na co dzień wśród niewierzących. Także kończąc, nie bójmy się rozpocząć służby dla Jezusa, ale rozpocznijmy ją poważnie. A kiedy zaczniemy, to módlmy się o łaskę, byśmy wytrwali do końca. Módlmy się, żebyśmy do końca donieśli swój krzyż, żebyśmy do końca zbudowali swoją wieżę, tak jak Jezus mówi, tą budowlę. Dlatego nie zaniedbujmy też środków, które mają nam w tym pomóc. Nabożeństwa, słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, społeczność z innymi chrześcijanami, codzienne czytanie Biblii, modlitwa, służenie innym. To jest coś, co nas upadabnia do obrazu Chrystusa i umacnia. I tego życzę sobie i każdemu z was. Pomódlmy się. Dobry nasz Panie, dziękujemy Ci, że służba dla Ciebie jest poważnym wyzwaniem. Nie jest czymś lekkim, ale jest cudowną przygodą, pełną trudów, wyzwań, niebezpieczeństw. I dziękujemy Ci, że Ty wyposażasz nas we wszelkie narzędzia, duchową broń, miecz, którym jest Słowo Boże, tarczę, którą jest nasza wiara. Wyposażasz nas w środki łaski, które pozwalają nam przechodzić przez nasze codzienne bitwy. Dziękujemy Ci za Kościół, dziękujemy Ci za braci, siostry, dziękujemy Ci za nasze rodziny. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego nam udzieliłeś, który mieszka w naszych sercach, który nas umacnia, pokazuje nam również nasze błędy, nasz grzech, naszą niedolę i potrzebę zmian w naszym życiu. Daj, Panie, byśmy dźwigali swój krzyż każdego dnia, abyśmy nie szukali szybkiej ulgi, ale wiernie naśladowali Ciebie, spoglądając też na chwałę, która nas czeka. Daj, Panie, byśmy nigdy nie zapominali, że abyśmy radowali się chwałą zmartwychwstania, chwałą nowego życia. Musimy przejść przez śmierć dla samych siebie, dla swoich pragnień, przez krzyż, który mamy codziennie dźwigać. Dziękujemy Ci, że możemy w tym wszystkim spoglądać na Ciebie, Panie Jezu, ucząc się, co to znaczy nieść krzyż, co to znaczy służyć innym, co to znaczy żyć dla innych. Panie, daj, byśmy byli właśnie tacy, abyśmy szukali tego, co służy innym, a nie nam. Amen.